Chvála niech będzie naszemu Panu. Moi drodzy, zanim przystąpię do Bożego Słowa, w ostatnią niedzielę byliśmy z moją małżonką w Wiśle, w zborze w Nowej Osadzie. Tam miałem przywilej usługiwać Bożym Słowem i zostałem zobligowany przez pastora, aby bardzo serdecznie pozdrowić nasz zbór, co niniejszym czynię. Dziękuję. Moi drodzy, pastor czytał z Ewangelii według świętego Jana. I tak na początku się martwiłem, bo też mam taki fragment do przeczytania, ale z Ewangelii według świętego Marka. Czyli nie jest to żadne zaskoczenie, że w tym dniu szczególnie skupiamy się na tych fragmentach Bożego Słowa. Oczywiście dzień ten jest takim samym dniem jak wczorajszy, czy będzie jutrzejszy. Bo ci, którzy doświadczyli Jezusa, dla nich każdy dzień z Jezusem jest najlepszym dniem, jest dobrym dniem, jest dniem radosnym, dniem łaski, miłości i dniem pokoju. I moi drodzy, z Ewangelii według świętego Marka będę czytał 15 rozdział. I zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi oraz uczonymi w piśmie i cała Rada Najwyższa odbyli naradę, po czym związali Jezusa, odprowadzili Go i wydali Piłatowi. I zapytał Go Piłat, czy Ty jesteś królem żydowskim? A On odpowiadając mu rzekł, Ty to mówisz. A arcykapłani oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat zapytał Go znowu, nic nie odpowiadasz? Patrz, o jak wiele rzeczy Cię oskarżają. Lecz Jezus już nic nie odpowiedział, tak, iż się Piłat dziwił. A na święto wypuszczał im jednego więźnia, o którego prosili. A pewien człowiek, zwany Barabasz, był wówczas więziony wraz z buntownikami, którzy podczas rozruchów popełnili zabójstwo. I wystąpił lud i począł prosić o to, co im zawsze czynił. Piłat zaś odpowiedział im mówiąc, czy chcecie, abym wam wypuścił króla żydowskiego? Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go z zawiści. Ale arcykapłani podburzyli lud, aby im raczej wypuścił Barabasza. Na to Piłat, odpowiadając ponownie, rzekł im, cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? A oni znowu zawołali, ukrzyżuj go. A Piłat rzekł do nich, cóż więc złego uczynił? Ale oni krzyczeli tym głośniej, ukrzyżuj go. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić lud, wypuścił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. A żołnierze zaprowadzili go na zamek, to jest do pretorium, i zwołali cały oddział wojska. I ubrali go w purpurę, upletli koronę cierniową i włożyli mu ją na głowę. I poczęli go pozdrawiać. Bądź pozdrowiony, królu żydowski. I bili go po głowie trzciną i pluli na niego, a upadając na kolana, bili mu pokłony. A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego purpurę i przyodziali go w jego własne szaty. I wyprowadzili go na ukrzyżowanie. I zmusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, który szedł z pola i przechodził mimo, aby niósł krzyż jego. I przywiedli go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce trupiej czaszki. I dali mu do picia wino zmieszane z mirą, ale on nie przyjął. Potem go ukrzyżowali i podzielili szaty jego, rzucając o nie losy, co kto miał wziąć. A była godzina trzecia, kiedy go ukrzyżowali. Był też wypisany napis z podaniem jego win. Król żydowski. Ukrzyżowali też z nim złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy jego. I wypełniło się pismo, które mówi, zaliczono go w poczet bezbożników. A ci, którzy mimo przechodzili, bluźnili mu, kiwali głowami swymi i mówili, hej ty, który rozwalasz świątynię, a w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego i stąp z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili z niego i mówili do siebie, innych ratował, a siebie samego wyratować nie może. Niechże Chrystus, król Izraela, wstąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Także i ci, co z nim byli ukrzyżowani, urągali mu. A o godzinie szóstej ciemność zaległa całą ziemię do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej zawołał Jezus donośnym głosem. Eloi, Eloi, lama sabachthani. co się wykłada: Boże mój, czemuś mnie opuścił? A niektórzy z tych, co stali obok, gdy to usłyszeli, mówili: oto Eliasza woła. I przybiegł jeden i napełnił gąbkę octem, włożył ją na trzcinę i dał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. A widząc to setnik, który stał naprzeciwko niego, że tak oddał ducha, rzekł: zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. Zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. Moi drodzy, czytamy opis ostatnich godzin życia Pana Jezusa. To były najtrudniejsze chwile w Jego życiu. Kiedy czytamy Biblię, czytamy o różnych mężach Bożych, nieraz czytamy, że umierali syci dni, odchodzili w pokoju, spełnieni, a Boży Syn odchodził opluwany, wyśmiewany, wykpiony, odrzucony i poniżony przez wszystkich. Naród wybrał Barabasza. Naród wolał mordercę. Te dziwne wybory, dziwny wybór. Wydawałoby się, że to jest niemożliwe postawić po jednej stronie sprawiedliwego człowieka, a po drugiej mordercę, i żeby ludzie dokonali takiego wyboru. Myślę, że to był jedyny przypadek, kiedy to było możliwe. Ponieważ kiedy czytamy te fragmenty Bożego Słowa, wiemy, że wszystko musiało się wypełnić. Ten misterny Boży plan zbawienia musiał się w każdym słowie wypełnić. Boży Syn, którego bito, pluto na Niego. Oczywiście wyśmiewano się, że jest królem. To były Jego ostatnie godziny tutaj na ziemi. Straszne doświadczenie, straszne przeżycie. Dano mu do picia wino z octem. On to odrzucił. Znaczy, kiedy się chce pić człowiekowi, to najlepsza jest woda. Ocet nie jest dobrym rozwiązaniem. To nie jest płyn, który można spożywać tak jak wodę. Palący, piekący. A więc nawet wtedy, kiedy Pan Jezus potrzebował paru łyków wody, nawet tego nie otrzymał. Kiedy zaprowadzono go na górę, na wzgórze, na Golgotę, ciąg dalszy spektaklu miał miejsce. Wiecie, psychologia tłumu. Psychologia tłumu polega na tym, że ludzie się nakręcają. To było widowisko. To był spektakl. Ludzie się napawali widokiem ran, cieknącej krwi. I ten widok wywoływał w nich coraz większą nienawiść i agresję. Kamienne serca. Wydawałoby się, że to jest niemożliwe, patrząc na cierpiącego człowieka, żeby nie mieć w sercu współczucia. Ale Pan Jezus w tej ostatniej swojej drodze tutaj na ziemi był samotny. Odrzucony. Nawet ci, którzy byli po Jego bokach, po prawej, po lewej stronie, nawet ci złorzeczyli mu, urągali. Nikt nie wierzył w to, kim on jest. Czytamy, że o godzinie 6 ciemność zaległa całą ziemię do godziny 9. O 9 zawołał Pan Jezus donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachtani, co się wykłada: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ostatnie chwile tutaj na ziemi, ogromna samotność, ból, cierpienie i odrzucenie. I nawet świadomość, że Ojciec go opuścił. Tłum ludzi i jeden człowiek samotny. Samotność w tłumie. Myślę, że dlatego Pan Jezus nas doskonale rozumie. Powiem więcej, nikt nas tak nie rozumie. Nawet najbliżsi, którzy wydawałoby się, że znają nas najlepiej, nie są w stanie nas tak zrozumieć, jak ten, który doświadczył wszystkiego z wyjątkiem grzechu. Wszystkiego. W tym określeniu wszystkiego zawierają się również przykre rzeczy. Bardzo przykre, bardzo trudne. Samotność, odrzucenie. Bezradność uczniów. Jedni uciekli. Mało kto został z bliskich. Ale chociaż stali tam pod krzyżem, to i tak byli daleko. Bezsilni, nie byli w stanie nic pomóc. W tym zbiegowisku ludzie czekali, może coś się spektakularnego wydarzy. Może jakiś cud jeszcze zrobi. Inni myśleli, może jakąś sztuczkę pokaże. Coś fajnego. Coś, co może udowodni, że jest tym, za którego inni go uważają. Nic takiego się nie wydarzyło. Ani jedno słowo w kierunku prześladowców z jego ust nie wyszło. I kiedy Pan Jezus umarł, czytamy, że rozdarła się zasłona w świątyni. A ten setnik, poganin, Rzymianin, który stał pod krzyżem, mówi: zaprawdę, ten człowiek był Synem Bożym. Zastanawiałem się, co doprowadziło go do takiego wyznania. Widział go pierwszy raz, prawdopodobnie nigdy go nie słyszał. Ale śmierć Pana Jezusa była dla niego niesamowitym świadectwem. Jako żołnierz prawdopodobnie widział setki, może tysiące egzekucji, ludzi broniących się przed śmiercią, krzyczących, wołających o pomoc albo przeklinających innych, krzyczących, że są niewinni, a tutaj ani jedno słowo. Myślę, że ta cisza miała głębszą wymowę niż najgłośniejszy krzyk. Nieraz cisza jest głośniejsza niż wrzask. Zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. Niesamowite wyznanie. Człowieka, który był poganinem, prawdopodobnie wierzył w wielu bogów i zobaczył egzekucję. Jakże inna to była egzekucja. Tak samo straszna jak inne, ale postawa skazańca zupełnie odmienna. Wszystko w życiu Pana Jezusa musiało się dokonać tak, jak mówi Boże Słowo. I prorok Izajasz w 53 rozdziale, przeczytam 6 werset, wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. To jest werset, ten fragment mówi o mnie i o tobie. Wszyscy. W Nowym Testamencie czytamy, wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy. I nie ma ani jednego sprawiedliwego. Jeśli ktoś miewa o sobie, że jest sprawiedliwy, niech spojrzy na Jezusa. Niech spojrzy na Jego życie, na Jego postawę i na Jego śmierć. Ale Jego sprawiedliwość stała się naszą sprawiedliwością. Jego sprawiedliwość stała się moją i twoją sprawiedliwością. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Wszyscy pogubiliśmy się w życiu, wszyscy gdzieś zabrnęliśmy, wszyscy weszliśmy w jakąś ciemną, nieznaną drogą, wszyscy weszliśmy w jakieś błoto, w jakieś bagno, w jakiś brud, czyli w grzech. Wszyscy. A Pan Jego dotknął. Czy to jest sprawiedliwe z naszego punktu widzenia? Czy to jest sprawiedliwe, żeby za moje i twoje grzechy cierpiał niewinny człowiek? To nie jest sprawiedliwe, ale to jest Boża sprawiedliwość. Niepojęta, niezrozumiała, nieogarnięta, wynikająca z niesamowitej, wielkiej Bożej miłości. Ta sprawiedliwość jest przepełniona miłością. I Pan Jezus w tych ostatnich chwilach swojego życia poprzez swoją postawę zawstydził wielu ludzi. Zawstydził nawet swoich oprawców. O wiele łatwiej bić kogoś, kto stawia opór. Można znaleźć na to wytłumaczenie, ale bić kogoś, kto nie stawia żadnego oporu, to nawet sadyście nie sprawia żadnej przyjemności. Wszyscy, bez wyjątku, jak owce, zbłądziliśmy. W pierwszym liście Piotra w drugim rozdziale i przeczytam od 21 wiersza. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, za ciebie i za mnie, zostawiając nam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniom, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady na jego ustach. Wiecie, żyjemy w czasach, gdzie słowo nic nie znaczy. Mówię o słowie człowieka. Gdzie ludzie co innego mówią, co innego myślą, co innego robią I jeszcze wypierają się tego, co powiedzieli. Słowo nie ma żadnego znaczenia. Fałsz, zdrada i obłuda. Ale on grzechu nie popełnił. Wiecie, nieraz jest tak, jeśli przeżywamy jakieś trudne momenty, trudne chwile, ktoś nam mówi coś niemiłego, udaje nam się nic nie powiedzieć. Nie odpowiedzieć na atak, na zaczepkę. Ale w myślach już może być inaczej. Nieraz ciężko jest opanować język, a szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy fałszywie oskarżani czy krzywdzeni. Trudno jest przeżyć chwilę, kiedy o coś jesteśmy oskarżani, a tego nie zrobiliśmy. Trudno jest cierpieć z powodu niewiny, nie będąc winnym. Mamy ten automatyzm, który się broni. Bronimy się. Ja tego nie powiedziałem, ja tego nie zrobiłem, to nieprawda. Pan Jezus nie otworzył swoich ust. Czytamy u Izajasza, że jak owca na rzeź prowadzony. Nie otworzył swoich ust. Nie bronił się. Nie dlatego, że nie potrafił nic powiedzieć. Po prostu wiedział, że nie ma sensu. Że cokolwiek by powiedział, do tych ludzi nie przemówi. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził. Lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo. On wiedział, że ma zadanie do wykonania. Wiecie, kiedy mamy ważne zadanie do wykonania, to nieraz bardzo proste przeszkody mogą nas od tego odwieść. Wiecie, kiedy interesuję się trochę historią i lubię czytać różne artykuły na temat jakichś bitew, różnych wydarzeń, i powiem, jak wiele przypadkowych rzeczy decydowało o losach bitew. Nagle jakaś mgła, która wyszła za pagórka, słońce, które oślepiło przeciwników. Akurat o tej porze. I to zadecydowało o zwycięstwie. I kiedy Pan Jezus wszedł na tą swoją ostatnią drogę, jeszcze w ostatniej chwili mógł przegrać tą bitwę, otwierając swoje usta, dając się złamać. Ale wiedział, miał świadomość ojcowskiego planu, misji, którą miał do wykonania. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo. Poniósł twoje i moje grzechy. Obumarszy grzechom dla sprawiedliwości, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły was. To słowo mówi o tym, czego Jezus dokonał na krzyżu, co zrobił dla ciebie i dla mnie. Wziął wszystkie moje i twoje grzechy i choroby. Tak naprawdę jego ofiara dotyczy naszego ciała, ratunku dla naszego ciała i dla naszej duszy. Pełen aspekt. Jego sińce uleczyły was. Jesteśmy Bożymi dziećmi, odkupionymi świętą krwią Jezusa. Ile razy korzystaliśmy ze zwycięstwa Pana Jezusa na krzyżu? ile razy doświadczyliśmy Bożego uzdrowienia, a tak na co dzień możemy doświadczać Bożego pokoju, który wynika z przebaczenia naszych grzechów, radości, wolności. I wydaje nam się to takie naturalne, takie codzienne, takie zwykłe. Ale to wszystko jest możliwe tylko dlatego, że Jezus poszedł na krzyż, że pozwolił się ukrzyżować, że zmarł. My patrzymy na tą historię, którą czytamy z zupełnie innego miejsca i z zupełnie innej perspektywy. My wiemy, co było dalej. My wiemy, co było trzeciego dnia. Pamiętam, kiedyś oglądałem taki film, który miał tytuł, świetny film, króciutki, 20 parę minut, Nawrócone plemię Taliabo. Bóg posłał misjonarzy na daleką wyspę na Pacyfiku do plemienia, które nie znało Jezusa. I ci misjonarze przez chyba 2 lata czy 3 najpierw uczyli się ich języka po to, żeby móc im przekazać dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. I potem zaczęli głosić im dobrą nowinę. Od początku, od stworzenia świata, oni słuchali jak dzieci. Byli zachwyceni tym, jak Bóg jest potężny, że stworzył cały ten świat i wszechświat. I doszli do krzyża. I kiedy ci misjonarze opisali im historię ukrzyżowania Pana Jezusa, oni byli sparaliżowani. Codziennie po kilka godzin te wykłady trwały. Wielu z nich nie było w stanie pójść do domu. Siedzieli tam całą noc i czekali do drugiego dnia, kiedy oni przyjdą i powiedzą, co się stało z tym Jezusem. Kiedy oni opowiadali, mówią, straciliśmy nadzieję. Kiedy słuchali, co Jezus czynił, jak pomagał ludziom, wiara, radość napełniała ich serca i nagle umiera. Wszelkie ich nadzieje prysły. I na drugi dzień przyszli. Kilkoro z nich siedziało całą noc, czekało. Co się stało z Jezusem? Kiedy usłyszeli opowieść o zmartwychwstaniu, o czymś, co nam wydaje się normalne i oczywiste, płakali i radowali się jak dzieci. Oni nie wiedzieli, nie znali, co wydarzyło się później. I przyjmowali Pana Jezusa i wyznawali swoje grzechy. Opowiadali o morderstwach, które dokonali. Pokazywali, gdzie zakopali ciała. Wszystko musieli powiedzieć. Mieli taką potrzebę. Ta dobra nowina o Jezusie Chrystusie, o tym, co się wydarzyło na Golgocie, gruntownie zmieniła tą wyspę. Tam były 2 zwaśnione plemiona, które walczyły ze sobą. Ale kiedy usłyszeli dobrą nowinę, nie byli już w stanie ze sobą walczyć. W miarę jak oni zaczęli głosić Ewangelię, z tej drugiej wioski ludzie przeprowadzali się do tej i budowali domy, żeby tam zostać, bo mieli za daleko, żeby usłyszeć kolejnego dnia. Całą Biblię z nimi przerobili. I oni zobaczyli ten ogromny, wspaniały, ojcowski plan zbawienia dla człowieka. zanim ci ludzie się tam pojawili, oni wierzyli w taką legendę, że pewnego dnia na tą wyspę przybędzie człowiek, który przyniesie im taką dobrą wiadomość. I oni opowiadają, ale mijały lata i nikt nie przybył. Oni żyli tą legendą. Mijały lata i nikt nie przybył. A potem, kiedy przybyli, oni już wiedzieli, że to są ci ludzie, którzy przynoszą im jakąś wiadomość od Boga, ale oni nie znali ich języka. Oni ich poganiali, żeby się szybciej tego języka uczyli, żeby mogli usłyszeć Ewangelię. Oni tak do końca jeszcze nie wiedzieli, co usłyszą, ale wiedzieli, że tego potrzebują. Prości ludzie przyjęli Jezusa. Niesamowita zmiana. Cieszyli się jak dzieci. Czy my potrafimy się cieszyć? Czy my potrafimy się cieszyć jak dzieci z tego, co Jezus dla nas zrobił? Ja wiem, że jest życie, że są problemy, że są troski, że nie jest lekko. Ale gdzieś w tym ferworze zajęć, obowiązków, problemów, jakoś zapominamy o tym. I to, co stało się na krzyżu, staje się takie zwykłe, takie normalne. Wiecie, w całej tej historii nie ma nic zwykłego, nie ma nic normalnego. Nie ma drugiej rzeczy na świecie tak doskonale zaplanowanej i tak wypełnionej. W każdym słowie, jak ofiara Jezusa Chrystusa. I moi drodzy, czy my z tego korzystamy? Czy my z tego korzystamy na co dzień? Pan Jezus nie poszedł na krzyż po to, żebyśmy mieli Wielkanoc. A potem śmigus dyngus. Ale w naszym społeczeństwie tak jest. Czy to jest i śmieszne, i tragiczne, że największa ofiara odchodzi gdzieś na bok, a fajnie uwędzony boczek jest ważniejszy. Nie mam nic przeciwko boczkowi. Otwórzmy sobie list do Rzymian. Dziesiąty rozdział i przeczytam od ósmego wiersza. Ale co powiada Pismo? Słuchajcie, moi drodzy, co powiada Pismo? To, co powiada Pismo, to mówi dzisiaj do mnie i do ciebie sam Pan Jezus. Blisko ciebie jest Słowo. W ustach twoich i w sercu twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Całe sedno śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Zbawienie dla ciebie i dla mnie. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Wyjdź dzisiaj na ulicę i powiedz komuś, że jesteś Bożym dzieckiem, bo Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Będziesz wyśmiany. gwarantuję ci, że w 95% może więcej będziesz wyśmiany. Ale nie będziesz zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. To jest cel Golgoty. To jest koniec mistrzowskiego planu. Bóg zrobił wszystko. Bóg zrobił wszystko. Piłka jest po twojej stronie, mówiąc językiem tenisowym. Bóg zrobił wszystko. Ale co ty zrobisz z Jezusem? Dawno, dawno temu śpiewaliśmy taką pieśń. Co zrobisz z Jezusem? On zrobił wszystko. W Dziejach Apostolskich czytamy, i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma innej możliwości, aby być zbawionym, jak tylko w Jezusie Chrystusie. Nie ma innych bogów, nie ma innych Ewangelii, nie ma innej możliwości. Często ludzie zarzucają chrześcijanom pychę, że zawłaszczyli sobie patent na zbawienie. Ale nie ma innej możliwości. Ten świat ma wielu bogów, ale żaden z tych bogów, których sobie świat wymyślił, nie umarł za człowieka. Żaden nie poświęcił swojego życia za ciebie i za mnie. Tylko Jezus. Ci inni bogowie mają tylko wymagania. I nie mają człowiekowi nic do zaoferowania. Nie ma innej szansy, nie ma innej możliwości, nie ma innej nadziei, jak tylko w Jezusie Chrystusie. Nie wiem, w jakim momencie życia dzisiaj jesteś, co przeżywasz, co doświadczasz, ale chciałbym, abyśmy na koniec modlili się, aby to, co dokonało się na Golgocie, w twoim życiu nie zostało zmarnowane. Ten Boży stół błogosławieństw wynikających ze śmierci i zmartwychwstania jest zastawiony do pełna. Słowo Boże mówi, pragnącemu dam za darmo. Największe Boże skarby, największe Boże błogosławieństwa są za darmo. Ale człowiek, kiedy słyszy, że coś jest za darmo, jest podejrzliwy. Dlaczego żyjemy w świecie, w którym nic nie ma za darmo? I prawa tego świata, i ekonomia tego świata bardzo potrafi zdominować nasze myślenie. Jak można coś otrzymać za darmo? Ja już tego przykładu wiele razy używałem, ale przed laty mój teść hodował kapustę i fajną, młodą kapustę sprzedawał z samochodu. Jak już mu zostawało kilka główek, to no chciał się jak najszybciej tego pozbyć i wracać do domu. I podchodzili ludzie. Na Kujawach, z których pochodzę, nie mówi się po ile, tylko po czemu. Po czemu ta kapusta? za darmo. Ludzie patrzyli, dziwili się i odchodzili. Jak za darmo? Jak za darmo, to może ona jakaś robaczywa, jakaś podejrzana, nie? Za darmo. Normalna kapusta, która jeszcze godzinę temu kosztowała 3 złote, załóżmy. A teraz za darmo. Zbawienie w Jezusie jest z łaski. Za darmo. Ale to, że jest za darmo, to nie znaczy, że nie jest cenne. Jest za darmo, ale jest bezcenne. Wyobrażacie sobie? Ten świat ma różne bogactwa. Są diamenty, które można kupić, jeśli się ma taką gotówkę, za 70-80 milionów dolarów, taki kawałek kamyka. No oczywiście pięknie wyszlifowany, odbijający światło. Ogromne pieniądze. A coś, co dotyczy wieczności, za darmo. Moi drodzy, jestem przekonany, że większością ludzi, gdyby położono taki brylant, który gwarantuje sukces, powodzenie, życie bez problemów jemu i jeszcze następnym pokoleniom, jeśli mądrze to będzie wykorzystywał, to żyć, nie umierać. Co się troszczyć o jakąś tam wieczność? Kto to wie, jak to będzie? Tu jest rzecz wymierna. Ogromne pieniądze. Czy mamy tą świadomość, że jesteśmy w posiadaniu czegoś? Czy, że te wszystkie bogactwa tego świata, te diamenty, brylanty i nie wiadomo co jeszcze, są nic nie warte. Apostoł Paweł miał tą świadomość. On powiedział, że wobec faktu i doniosłości poznania Chrystusa wszystko inne uznaje za śmiecie. I to, co się stało na Golgocie, ma taką wartość. Jeśli na tym miejscu jest ktoś, kto jeszcze nigdy nie oddał swojego życia Panu Jezusowi, to dzisiaj jest taka możliwość. Jeśli przeżywasz trudne chwile, jeśli masz problemy ze zdrowiem, to Golgota płaci. Ofiara Jezusa jest wystarczająca. Jego rany i sińce mają taką samą moc, jak wtedy 2000 lat temu w Jerozolimie. Jeśli nie masz pewności zbawienia, to przyjdź dzisiaj do Jezusa. Posiądziesz to, co najcenniejsze. Jeśli masz problem, jeśli wali ci się życie, jesteś tu na tej sali pośród braci i sióstr, jesteś samotny ze swoim problemem. Jezus wie, co to znaczy być samotnym. On chce dzisiaj wlać nadzieję do twojego serca. Złóż problem, złóż chorobę u Jego stóp, a nie wyjdziesz zawstydzony. Wyjdziesz z pokojem w sercu. Powstańmy, moi drodzy. Jeśli są takie osoby dzisiaj na tym miejscu, zapraszam. Przyjdźcie do przodu. Jeśli zrobisz krok w tym kierunku, nie przychodzisz do mnie, ale przychodzisz do Jezusa. Wierzymy, że On jest tutaj pośród nas, na tym miejscu. On ci może oferować dzisiaj zbawienie, uzdrowienie, uwolnienie. I wyjdziesz z niesamowitym prezentem, Bożym pokojem w swoim sercu. Panie Jezu, tak dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy Ci za to, że 2000 lat temu nie zwątpiłeś. Nie zwątpiłeś w doskonałość planu Ojca i poszedłeś na krzyż. i wyparłeś się samego siebie. I zniosłeś to wszystko. Dlatego, że umiłowałeś nas. Że nie wycofałeś się z tego. Mimo ogromu prześladowania, mimo przeciwności, Ty wytrwałeś i zwyciężyłeś. I dziękujemy Ci za to, Panie, za Twoje doskonałe zbawienie, za Twoje uzdrowienie, za wszystko, co osiągnąłeś dla nas, wywalczyłeś na Golgocie. Dziękujemy Ci za to, że to ma miejsce w naszym życiu, że to jest naszym udziałem, że pociągnąłeś nas ku sobie przez swojego Świętego Ducha. I teraz możemy cieszyć się, radować, oddawać Tobie hołd, wdzięczność, wyznawać Ci miłość za wielkie dzieła Twoje. Ojcze, w imieniu Jezusa Tobie wszelka chwała i cześć. Amen.